Dziennikarka powiedziała nam, że w tym reportażu są najmniej drastyczne rzeczy.
Powiem tak, w tych materiałach jest szczegółowy teoretycznie opis tego, co zakładałem, że to się wszystko w ogóle działo w rzeczywistości, tak? Co sprawca robił z ofiarami. Także wyobraźnia sobie może podpowiedzieć, co się tam mogło zdarzyć i w opisie się znalazło.
Pani powiedziała, że nie było tam tylko kanibalizmu, wszystko inne, co można sobie w ogóle wyobrazić, było.
Dokładnie tak było. To znaczy, jak mówię, przez cały czas, jeżeli no duże prawdopodobieństwo, że to wszystko miało rzeczywiście miejsce, no to rzeczywiście poziom zezwierzęcenia, chociaż chyba nie chcę uwłaczać zwierzętom tak naprawdę, tego opisu był przerażający.
Czy pani pierwsza myśl to było to, że są to jakieś chore fantazje, wymysły, czy może być coś na rzeczy?
To znaczy przez cały czas gdzieś z tyłu głowy mam coś takiego, tak, że to albo jest rzeczywiście opis faktów, no albo to są bardzo mocno chore fantazje, ale bardzo mocno chore fantazje o tych treściach też świadczą o założeniach. Z której strony by na ten materiał nie spojrzeć, to treści te stworzył chory umysł.
Fantazje dlatego, że aż tak drastyczne?
Dokładnie tak. Ludzie fantazjują na tematy erotyczne czy seksualne w rozmaity sposób tak naprawdę, tak? Ale nie aż tak. Nie w ten sposób. Jeżeli w fantazjach znajduje się przemoc, to dla lekarzy seksuologów jest to bardzo, bardzo ważny czynnik, na który zwracamy uwagę.
Jaki był ten moment, kiedy pomyślała pani, że to rzeczywiście wszystko może być prawdą?
Uprawdopodobnienie, że tak powiem, na poziomie szczegółów tych treści, które tam się znajdowały, tak? Szczegółów pewnych procedur, które tam były włączone po to, żeby czy pozbawić dziecko życia, czy po to, żeby je uśpić. Czy sposób zachowania, no rzeczywiście, no raczej bym była skłonna stwierdzić, że to miało miejsce, niż że to było w wyobraźni.
Te cierpienia były straszne? Czy sprawca przynajmniej fizycznie starał się to złagodzić?
Sprawca był zainteresowany sobą, tylko i wyłącznie. Napawał się tym, co widział, czego doświadczał, a dziecko było tylko przedmiotem. Jedno bardzo szczegółowy, że tak powiem, zapis jakby tego zdarzenia, a do kilku innych przyznanie się czy opowiadanie, że to nie po raz pierwszy, czy po raz pierwszy i ile razy.
Mówi pani, że to jest wstrząsające, ale dla pani jest to trochę chleb codzienny, bo zajmuje się pani od lat takimi ludźmi. Co się dzieje w głowie takiego człowieka?
Nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. Zdrowy umysł nie jest w stanie zaakceptować tego rodzaju, że tak powiem, rzeczy, które się dzieją. Ja patrzę na to jako na objaw choroby i tylko z tego poziomu jestem w stanie, że tak powiem, pracować. Ale gdybym zeszła na poziom zwykłego człowieka, czyli mnie prywatnie gdzieś tam, to nie jestem w stanie ani zaakceptować, ani zrozumieć, ani tym bardziej nie byłabym w stanie, że tak powiem, pracować, gdybym nie wchodziła zawodowo, tylko wyłącznie w ten świat.
Czy oni nie widzą na przykład bólu innych osób? To ich nie interesuje? Nie odczuwają nic w tym momencie?
Ofiara jest przedmiotem do sprawiania, że tak powiem, zadowolenia, do sprawiania satysfakcji. Także tutaj kompletnie nie ma żadnego znaczenia dla sprawcy uczucia czy doznawane cierpienie ofiary. Kompletnie nie widzą tego, tak jak pani powiedziała.
A oni nie rozumują w kategoriach dobra, zła? Nie są znane im te pojęcia w ogóle?
Bardzo często to jest tak, że w każdych innych sferach funkcjonowania życia są w stanie, że tak powiem, rozdzielić to mniej więcej, co jest dobro i zło, a tą sferą właśnie seksualności w tej sferze jakby tego rodzaju zasady nie funkcjonują, nie istnieją. Powiem tak, jeżeli mój sposób, że tak powiem, odbioru tych materiałów jest prawdziwy, to mamy do czynienia prawdopodobnie z osobą, która no, cierpi na zaburzenia preferencji seksualnych, głębokie. Tego rodzaju zaburzenia to jest pewnego rodzaju uzależnienie pełnej, satysfakcjonującej sprawności seksualnej od konkretnego bodźca seksualnego, który jest nieakceptowany społecznie. Tutaj w tej sytuacji tym bodźcem jest nie tylko ciało dziecka, bo tam na z tych materiałów wynikało, że tego rodzaju rzeczy ewoluowały, rozwijały się. Czyli na początku nie dochodziło do tego rodzaju brutalności. Pod koniec tych opisów dochodziło już. Tutaj nie dość, że to dziecko jako bodziec, ciało dziecka, to jeszcze samo cierpienie. Tak, było bodźcem seksualnym również.
Czyli gdyby takiego pedofila zapytać, co jest dobre, a co złe, w zwykłej rozmowie, to on teoretycznie wie.
Tak. Tak, dokładnie tak jest. To jest człowiek, który gdzieś tam funkcjonuje, ma rodzinę, bardzo często dzieci, funkcjonuje zawodowo, a jakby ta ciemna strona tej osoby dotyczy tylko w cudzysłowie oczywiście seksualności.
Czy to jest tak, że to pragnienie zadawania bólu, okrucieństwa jest silniejsze? Czy on nie widzi w tym nic złego?
To znaczy, powiem w ten sposób, to jest tak, że tutaj w tym momencie już mówimy nie tylko o pedofilii, ale mówimy też o sadyzmie. Samo poczucie władania nad drugim człowiekiem, władania do, czyli możliwość zrobienia wszystkiego, co nam głowa, że tak powiem, przyniesie, jakie pomysły mamy w głowie, to jest ten afrodyzjak dla osoby sadystycznej, tak? Czyli tutaj no, obiektem jest jeszcze dziecko dodatkowo. Jak mówię, to są przedmioty. To nie są ludzie żywi dla sprawców. To są przedmioty. To jest jak lalka, jak każdy inny przedmiot. Także tutaj nie patrzy przez pryzmat człowieczeństwa na swoją ofiarę, istoty żywej, czującej, tylko jako, że tak powiem, gadżet, który można kupić w sklepie.
Jak można to leczyć i czy można leczyć pedofilię?
Leczyć można, wyleczyć nie można. Powiem w ten sposób, że leczenie polega tak naprawdę na przewlekłej właściwie kontroli tego człowieka przez całe jego życie, później po odbyciu kary, czy nawet jeżeli nie dopuścił się tego rodzaju czynów, to przez całe życie. I pracy polegającej na uczłowieczeniu po pierwsze ofiary, co powoduje możliwość zrozumienia, że się zrobiło coś złego. Poznanie własnych preferencji seksualnych i nauka kontroli nad nimi. Ale to nigdy nie jest, że tak powiem, 100%. Ja nigdy w życiu nie napisałabym, że tak powiem, zaświadczenia pacjentowi z założeniami preferencji pod tytułem pacjent wyleczony.
Czyli pedofilem może być też osoba, która nigdy nie dopuściła się czynu karalnego i ona jest zawsze niebezpieczna?
Może się tak zdarzyć. Tak. Oczywiście na szczęście dla nas wszystkich tak naprawdę, tych osób z zaburzeniami pedofilnymi, które nie dopuściły się żadnych aktywności takich konkretnych, naprawdę jest sporo i oni mają z taką świadomość, poszukują pomocy. I to jest nasza, że tak powiem, największa satysfakcja zawodowa, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, gdzie no, towarzysząc pacjentowi przez całe właściwie jego życie, no, widzimy, że nic złego nie zrobił. Na tym polega nasza praca.